bezinteresowny moment transcendencji. Nie wszyscy jednak uważają humor za jeden z wielu elementów naszego zachowania. Może zajęcie przezeń szczególnej pozycji ułatwia dostrzeżona już przez nas jego niejednoznaczność? Faktem jest, że niektórzy przypisują mu specjalną rolę, odnosząc go do transcendencji. Stott mówi o śmiechu, nie uśmiechu, transcendentalnym, który nie jest odwrotnością znaku czy wartości przypisywanej sprawom poważnym, z konieczności odzyskiwanym przez myślenie, lecz wynika z wiedzy o stanie możliwości, który nie daje nic do poznania. W takim śmiechu nie ma nic komicznego, nonsensownego ani ironicznego. Jest to śmianie się z niczego, bezinteresowne. Nic nie oznacza, ale nie jest absurdalne. Można by powiedzieć, że ktoś śmieje się z tego, że sam jest śmiechem, co nie znaczy, że jest niepoważny lub bezbolesny. Jest poza wszelką opozycją tego, co poważne i niepoważne, co bolesne i przyjemne. Raczej znajduje się w punkcie przecięcia tych przeciwieństw, na granicy pomiędzy nimi, która sama jest tylko granicą każdego z tych pojęć, granicą jego znaczenia. Byłaby to jakaś szczególna pozycja poznawcza i egzystencjalna, jakaś fundamentalna sprzeczność stająca naprzeciw czystej rozumowości, rodzaj metafizycznej sprzeczności pojawiającej się na obrzeżach dominium rozumu. Pośredni grunt pomiędzy nierozumieniem a zrozumieniem, a może też moment uświadomienia sobie możliwości braku pełnego zrozumienia. W takim kontekście humor byłby czymś więcej niż momentem radości, uśmiechu. Byłby rodzajem wyjścia poza nasze doczesne ograniczenia, nową, szczególną jakością doświadczenia i przeżycia. Interesująco przedstawia to Pirandello, oczywiście wypowiadając się z perspektywy języka włoskiego. Dla nas bowiem słowo umore, humor, ma znaczenie materialne do tego stopnia, że przysłowie toskańskie może mówić: kto ma humor, nie ma smaku. Lub, jeśli nabiera znaczenia duchowego, wyraża skłonność, naturę, usposobienie lub chwilowy stan umysłu, a nawet fantazję, myśl, kaprys, ale bez konkretnej jakości. Tak jest, że musimy mówić humor tristo, humor smutny, lub gajo, radosny, lub tetro, humor ponury, buono, humor dobry, lub cattivo, humor zły, lub bel umore, humor piękny, i tak dalej. Jest więc humor rzeczywistością do zagospodarowania, owszem specyficzną, wymagającą. Jak zauważa dalej Pirandello, humor przez swój intymny, okazały, zasadniczy proces nieuchronnie zakłóca, rozstraja, rozbija. Może właśnie dlatego domaga się reakcji i inspiruje. Potrzebuje naszej intymności, osobistego stylu, potrzebuje najżywszego, najswobodniejszego, najbardziej spontanicznego i natychmiastowego ruchu języka, ruchu, który może zaistnieć tylko wtedy, gdy forma jest tworzona od czasu do czasu. Jest jakąś szczególną formą i doświadczaniem teraźniejszości, niepowtarzalności każdego momentu. Jest drogą ocalenia, odkrycia czegoś pozytywnego za wszelką cenę. Jak to ujął Lips, humor powstaje w ten sposób, że to, co jest względnie uzasadnione, dobre i inteligentne, wyłania się ponownie z procesu komicznego unicestwienia, a teraz jego wartość staje się jeszcze bardziej widoczna i cieszy. Właściwą przyczyną i istotą humoru jest wszędzie i zawsze to, co względnie dobre, piękne, sensowne, co znajduje się także tam, gdzie nie istnieje według naszych zwykłych pojęć, a nawet wydaje się być świadomie negowane. Istota i siła humoru tkwi w jego zdolności do syntezy, do wznoszenia się ponad przeciwieństwa. Tym samym obok walorów poznawczych ma on cechy etyczne i artystyczne, co Pirandello ujmuje następująco. Podsumowując, Humor polega na odczuwaniu przeciwieństwa sprowokowanym przez szczególną aktywność refleksji, która nie ukrywa się, nie staje się, jak to zwykle bywa w sztuce, formą uczucia, lecz jego przeciwieństwem, choć podąża krok w krok za uczuciem, jak cień za ciałem. Zwykły artysta patrzy tylko na ciało, humorysta patrzy na ciało i na cień, a czasem bardziej na cień niż na ciało. Zauważa wszystkie sztuczki tego cienia, to jak się wydłuża, to jak staje się niezgrabny, prawie jakby chciał zrobić minę do ciała, które tymczasem nie kalkuluje i nie przejmuje się tym. Ta właściwość tworzenia syntezy sprawia, że humor generuje doświadczenia mieszające się z wieloma innymi rodzajami doświadczeń, bez wyraźnych granic między nimi. Na swój sposób może nadawać znaczenie emocjom, określając ich ostateczny charakter i znaczenie. One z kolei nadają humorowi wyrafinowane nieraz odcienie, takie jak zabawność, rozkosz, radość, ironia. Gdyby jednak chcieć dojść do ich istoty, syntezy, pozostaje coś nieuchwytnego, niewyrażalnego, nawet sprzecznego z pierwotnym wrażeniem. Sugestywnie ujął to Bergson, pisząc o śmiechu. Odpływająca fala zostawia nieraz na piasku wybrzeża nieco takiej piany. Bawiące się opodal dziecko podbiega, by chwycić jej garstkę i raptem, po chwili, staje zaskoczone. Na dłoni pozostało mu zaledwie kilka kropel wody i to bardziej nieczystych i gorzkich niż woda, którą fala przyniosła. Śmiech jest jak ta piana. Jak ona powstaje i zaznacza na obrzeżach życia społecznego zaburzenia występujące na jego powierzchni. Odmalowuje natychmiast ruchomy kształtowych wstrząsów. On także jest pianą z dodatkiem soli. Także skrzy się jak piana. Tak skrzy się wesele. Filozof, który sięga po nie, chcąc jego smak poznać, znajdzie nierzadko, w najmniejszej nawet dawce, sporo goryczy. Do bycia w pełni zrozumianym humor potrzebuje filozofii, aby i tak ostatecznie się jej wymknąć, uciekając w krainę sztuki. Tutaj dochodzimy do innej ważnej kategorii, o którą humor często się ociera – komizmu. Nieprzypadkowo często pisze się o humorze właśnie w kontekście komizmu. Tak uczynili wyżej cytowani Lips i Bergson. Nie wnikając w rozróżnienie subtelne pomiędzy tymi dwiema kategoriami, zatrzymajmy się na moment nad humorem w odniesieniu do omawianej właśnie transcendencji. Berger, pisząc o komizmie, wspomina o transcendencji. Jego zdaniem pierwsze zjawisko przekracza zwyczajną, codzienną rzeczywistość, zakładając wszakże czasowo istnienie innej, w której założenia i zasady zwyczajnego życia są zawieszone. Autor ten nazywa to transcendencją w niższej tonacji, niekoniecznie mającej implikacje religijne. Jednocześnie jednak jego zdaniem komizm sugeruje, iż ta druga rzeczywistość posiada jakość zbawczą, nie tymczasową, ale wskazującą na świat, będący zawsze obiektem podejścia religijnego. Mówi tu o zbawiennym śmiechu, zresztą wskazanym już w tytule jego książki, cytowanej przez nas. Każdy żart może wywołać taki śmiech i może on być zbawczy w sensie ułatwienia życia, przynajmniej na krótko. Jednak w perspektywie wiary religijnej w tym przejściowym doświadczeniu kryje się intuicja, sygnał prawdziwego odkupienia. To znaczy świata, który stał się całością i w którym zniesione zostały nieszczęścia ludzkiej kondycji. Oznacza to transcendencję w wyższej tonacji. Jest to religijność w pełnym, właściwym znaczeniu tego słowa. Nie ma nieuchronnego przejścia od pierwszego do drugiego rodzaju transcendencji, to jasne. W przeciwnym razie każdy komik byłby ministrem Boga, za jakiego uważał się Don Kiszot. Istnieje świecki i religijny tryb doświadczenia komicznego, a przejście z jednego do drugiego wymaga aktu wiary. Słowa te prowadzą nas bezpośrednio od artystycznie i filozoficznie rozumianej transcendencji do teologii, która w sposób oczywisty jest właściwym kontekstem naszych rozważań o humorze. Z tej perspektywy spróbujmy przyjrzeć się jego wartości duchowej, wychodzącej znacznie poza teologię czy religijność. W dzisiejszych czasach kryzysu religii i wiary Właśnie duchowość może okazać się drogą do ich odzyskania, także w przestrzeni humoru.